Poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Antoni Konopka, członek zarządu województwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ten taki, nieciekawy, jeżeli chodzi o pogodę.
Ale piękny, bo mikołajkowy dzień.
No piękny, rzeczywiście, tak.
To najpierw od polityki w takim razie w ten piękny dzień, żeby nie było tak pięknie, żeby nie było tak. A już Mikołaj był u pana? Jakiś prezent?
Nie, chyba jeszcze? Byłem niegrzeczny.
Chyba było. No ale najpierw polityka i o tym, kto w polityce jest grzeczny, kto niegrzeczny, kto zgarnia prezenty, a kto nie. Władysław Kosiniak-Kamysz wybrany na kolejną kadencję. To w sobotę kongres PSL-u się odbył, kongres wyborczy. Tutaj bez zaskoczeń, ale dla wielu zaskoczeniem był fakt takiego, możemy powiedzieć, politycznego powrotu Waldemara Pawlaka, który został wybrany szefem Rady Naczelnej PSL-u w drugiej turze tych wyborów, co przez wielu zostało odczytane właśnie jako chęć powrotu do polityki. Działacze tak od środka PSL-u też tak to czytają?
Proszę państwa, za nami wielki dzień, jako myślę tutaj o nas, o ludowcach. Kolejny kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego odkładany już tutaj poprzez pandemię z dużym opóźnieniem, ale jednak udało się w takim reżimie sanitarnym dosyć rygorystycznie, czy nie dosyć mocno przestrzegany ten rygor, choć czujemy, wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Także to nie odbiło się to oczywiście na części merytorycznej, może tak trochę na pewnych kwestiach technicznych, ale jednak, a chcę tutaj podkreślić to, że zdajemy sobie sprawę wszyscy jednak z tej obecnej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o pandemię, więc mamy ten kongres, powiedzmy, tutaj rzeczywiście już zrealizowany i teraz przyjęliśmy program, przyjęliśmy założenia, wybraliśmy władzę, no i teraz trzeba będzie przystąpić do tej trudnej pracy, ażeby osiągnąć rzeczywiście te wyniki, które sobie tam, o których mówiliśmy.
Chcecie być trzecią siłą, ale zaraz o tej trzeciej sile powiemy, a co z powrotem Waldemara Pawlaka? Też to czytacie właśnie jako taki polityczny powrót?
Proszę państwa, kandydatura Waldemara Pawlaka pojawiła się stosunkowo, powiedzmy, może tak trzeba też w polityce, że czasem tak
musi
w ostatniej chwili.
Musi być jakaś niespodzianka, tak?
Tak, że tam w ostatniej chwili.
Dlatego jest tak komentowana właściwie w kontekście tego kongresu. No mniej mówi się o tym, że Kosiniak-Kamysz po raz kolejny został szefem, więcej mówi się właśnie o Pawlaku.
Tak, myślę, że jak to mówią, że nieważne, co mówią, ważne, żeby mówili, ale
nie
do końca.
Nazwiska.
Tak, żeby nie przekręcali nazwiska. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tutaj rzeczywiście jest, bo w czym też zaskoczenie takie może być, bo powiedzmy, tutaj wyraźnie było widać też, prawda, tych młodych ludowców, tych, którzy to przejmowanie tych sterów i tak właściwie na każdym szczeblu. Chcę też również powiedzieć, że w naszym województwie mamy nowego, młodego prezesa Marcina Oszańca i też to po prostu tak to się odbywa. To jest naturalne zresztą. I tutaj można by powiedzieć, że Pawlak, co się stało?
Powrót do przeszłości.
Też w pewien sposób oczekiwanie, bo ja często...
Ale oczekiwanie samych ludowców, tak? Ze środka.
Nie tylko ludowców, bo to często ja się spotykam... To znaczy tak, powiedzmy, że takie komentarze. A PSL się odwrócił od wsi, a PSL odwrócił od rolników, a powiedzmy i takie... I oczywiście pytanie takie, na co z Pawlakiem? To są, powiedzmy, ci, którzy pamiętają te kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy Waldek, jeżeli tak mogę powiedzieć, był premierem, kiedy my wchodziliśmy też do Unii Europejskiej, kiedy negocjowaliśmy, ponosiliśmy odpowiedzialność tutaj za Polskę, za przyszłość Polaków. Także jednak jest to ważna postać, utożsamiana zawsze z PSL-em, z ludowcami i myślę, że nie tylko ja. No przecież widać po wyniku głosowania, że Pawlak jest potrzebny, jeżeli chodzi o tą aktywność, bo też były takie właśnie głosy, że mógłby się bardziej mocniej kolega Pawlak zaangażować.
To właśnie się zaangażował, a Władysław Kosiniak-Kamysz podczas kongresu mówił, że ostatnie lata to ciężki czas próby bycia ludowcem. Jak to czytać, że ta ciężka próba związana jest ze spadkami w sondażach? Ostatni czas to przecież także współpraca z Pawłem Kukizem w ramach Koalicji Polskiej, która się rozpadła, więc jak to czytać?
jak to czytać? No nie ma co ukrywać, że kiedy PiS przyszedł do władzy, to pierwsze zadanie, którego nie zrealizował, jestem przekonany, że nie zrealizuje, to była likwidacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, zepchnięcie niebyt, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Nie udało się to.
Chociaż żadną tajemnicą nie jest, patrząc chociażby na sondaże, że przecież to ten przepływ elektoratu, waszego elektoratu, jest właśnie w kierunku Prawa i Sprawiedliwości.
Więc tutaj zmierzamy się z tym, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe jest takim jak tym puchowym drzewem, że jak coś, to każdy może tutaj wskoczyć i bez z żadnych tutaj może nagadać. Jeżeli ten zarzut nepotyzmu, prawda, który jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe i tak dalej, to mogę śmiało powiedzieć, że to, co obecna władza wyprawia, to Polskie Stronnictwo Ludowe jest w przedszkolu, a obecna władza to już są studia wyższe, jeżeli chodzi tutaj o obejmowanie tych stołków w spółkach i tak dalej, nie tylko wszędzie, gdzie można, a nawet otwiera się obwodnice, gdzie się nie zaprasza naszych wójtów, burmistrzów, a po co? Są niepotrzebni, więc tutaj jest to myślę, że prezes chciał powiedzieć to, że tu są kwestie polityczne, gdzie jesteśmy bardzo mocno kopani, no i przecież tutaj też media nas nie rozpieszczają. Ja dziękuję Radio Doksa za zaproszenie, za to, że jestem tutaj i mogę powiedzieć, bo żeby PSL-owiec mógł być gdzieś w mediach, a już od TVP, to chyba wyjątkowo negatywny, a może
mniej. Na szczęście jesteśmy w Radiu Doksa, no więc, panie marszałku. Tutaj... Ale jeszcze jedna kwestia, bo macie aspiracje
do bycia... Jeszcze ta jedna sprawa, no a po co głosować na PSL, tam kilka procent, a poniżej progu i tak dalej. I te sondażownie, które nie są, ale to są instytucje kształtujące, prawda, tutaj tą przestrzeń
publiczną. No właśnie,
publiczną.
Ale macie aspiracje do bycia trzecią siłą polityczną. Pytanie tylko jest takie, czy w pojedynkę jesteście w stanie to zrobić, bo mówi się o współpracy z Hołownią, mówi się o współpracy z Gowinem, więc pytanie jest takie, czy ta trzecia siła jest do zrobienia w pojedynkę, czy musicie szukać koalicjanta?
My mówimy o tym, że jeżeli chodzi o wybory, to znaczy tak, wyciągamy wnioski z tego, co było, z tych wyborów do Europarlamentu, z tej jednej listy i jeżeli chodzi tutaj o przyszłość, w polityce wszystko jest możliwe.
To prawda i niejednokrotnie się o tym przekonywaliśmy.
Tak, i na dzień dzisiejszy każda partia ma swój pogląd, liderzy na to, jak pójść, z kim
pójść i tak
dalej.
Ale każda partia ma też swoją zdolność koalicyjną, a o PSL-u też się mówi, że tą zdolność koalicyjną ma dużą.
Mamy, ale wyraźnie też mówimy, no, że tutaj PiS w naszej ocenie no, jest tą partią, z którą przynajmniej jeżeli chodzi to twierdzimy, że tutaj jest to ta partia, z którą akurat nie widzimy możliwości współpracy. Natomiast
to bardziej Gowin czy bardziej Hołownia?
Mówimy o tym, że ustami naszych liderów, że widzimy na dzień dzisiejszy dwa bloki. Blok, powiedzmy, Platforma i Lewica i tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe i Hołownia, czy powiedzmy tutaj jakieś inne ugrupowania. Myślę, że tutaj czas pokaże. Tak jak powiedziałem, no w polityce wszystko jest możliwe.
To panie marszałku, zostawmy politykę. Teraz przejdźmy do kwestii lokalnych. W trakcie ostatniej sesji Sejmiku Województwa radni podjęli decyzję o tym, że do 2030 roku mamy się rozprawić się z kopciuchami w regionie. Czy to jest realne? Czy już teraz nie ma innego wyjścia? Po prostu musimy tak zrobić.
To znaczy się... Na obydwa pytania odpowiadam twierdząco. Także
z nadziejami, że tak się
stanie. Że do 2030, a więc mamy 8 lat, tak, a żeby to przedsięwzięcie zrealizować. I myślę, że tutaj wiele na to wskazuje, że to się da zrobić, ponieważ nasza uchwała antysmoga, chcę powiedzieć, że to jest druga, bo w 2017 roku przyjęliśmy pierwszą i patrzyliśmy na to pod tym kątem, że ponieważ jest to trzecia uchwała w kraju, są pewne problemy, trudności. Również my w tym momencie nie mieliśmy jako samorząd możliwości dofinansowania.
No ta pierwsza była taka, mówiło się o tym, dosyć lajtowa, liberalna, bo tam nie podawaliście konkretnych terminów właśnie.
Nie było terminów, natomiast my ograniczaliśmy tylko do rodzaju, powiedzmy, tam opału.
Tak, teraz ta uchwała jest zaostrzona właśnie poprzez podanie tych terminów. Ale panie marszałku, pod pytaniem, czy damy radę uporać się z kopciuchami do 2020 2030 roku. Kryje się ni mniej, ni więcej tylko tyle, czy będą pieniądze na to, żeby te kopciuchy wymieniać. Bo mówimy chociażby o programie, rządowym programie Czyste Powietrze. Tak? Ja mam przed sobą ostatni ranking programu Czyste Powietrze. W województwie opolskim okazuje się, na bazie oczywiście wniosków do tego programu, nie wygląda to najlepiej, bo nie ma żadnej z naszych gmin wśród pierwszej setki gmin, które najwięcej wniosków składają. Na 137 miejscu jest gmina Skoroszyce w powiecie Nyskim. Tam 23 wnioski zostały złożone. A dla przykładu gmina Świerczów, to powiat namysłowski, tam zaledwie 2 wnioski. Więc to pokazuje, że nie jest zbyt duże zainteresowanie tym programem. Pytanie, czy na przykład mieszkańcy województwa korzystają z innych możliwości, jak gminne programy, jak środki unijne?
Część gmin rzeczywiście oferuje swoje środki. Chcę przypomnieć tylko, że my jako samorząd województwa w ramach ochrony powietrza również zaproponowaliśmy, ażeby poprzez samorządy gmin sfinansować wymianę tych pieców, tych kopciuchów dla osób indywidualnych, dla właścicieli domów, i takie umowy zostały podpisane.
Ale jest najpewniej to w nowej perspektywie budżetowej już takiego programu nie zrealizujemy.
Na pewno tutaj i negocjujemy, będzie to dla obiektów użyteczności publicznej, co jest bardzo istotne. Staramy się, będziemy negocjować, ażeby z czasem taki program, który tutaj tu mówiłem w ramach Czystego Powietrza, zrealizować. I na dzień dzisiejszy też rząd tak uważa, że takim podstawowym kierunkiem, czy no, źródłem finansowania jest Czyste Powietrze. Ale natomiast ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, co na przykład mnie osobiście też tak troszeczkę dotyczy, że to nieprzyjemne zaskoczenie z tą fotowoltaiką, z tymi panelami i tak dalej. No uważam, że to jest, jeżeli my rzeczywiście poważnie mówimy o tym, że walczymy wszyscy o czyste powietrze, tutaj o zdrowie Polaków, no to powiedzmy ta propozycja i tłumaczenie się, że nasze linie energetyczne i tak dalej, ja mówię, no to Ford by samochodów nie wybudował, bo nie było dróg w tym czasie.
Panie Marszałku, do tej pory tak szacujecie, że około, czy prawie 9 tysięcy kopciuchów udało się w regionie wymienić. A ile przed nami?
O, kilkadziesiąt tysięcy i to jest na pewno. I chcę powiedzieć, że w ramach programu LIFE, który realizujemy, a więc to system zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego, będziemy inwentaryzować tutaj. Także taka szczegółowa
informacja. Dopiero wtedy będziemy tak naprawdę wiedzieli,
będziemy dokładnie
znali skalę
wiedzieć,
problemu, tak?
Tak, rzeczywiście. Tutaj współpracujemy również z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, bo też mamy obowiązek właściwie sami spisać się jako właściciele nieruchomości i podać tutaj w określonym czasie to, czym opalamy, jakie mamy tutaj źródło ciepła, co jest bardzo istotne. Także ja chcę jeszcze na jedną rzecz, pani redaktor, zwrócić uwagę. Kiedy my w ramach programu LIFE przeprowadziliśmy taki ankietę dotyczącą stanu świadomości społeczeństwa na temat niskiej emisji, to lwia część, przepraszam, czy większość po prostu naszego społeczeństwa, to była próba na tysiąca Opolan, nie wie, co to jest niska emisja, ale ci, którzy twierdzą, że wiedzą, to właściwie niewielka część potrafi rzeczywiście podać prawidłową definicję, ale to jest mniejsza z tym, myślę, istotne, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, co takie dosyć nieprzyjemne zaskoczenie czy informacja. Otóż, proszę państwa, 1/4 z ankietowanych twierdzi, że koszty ogrzewania, koszty energii, to stanowią ponad 10% dochodu, 10% budżetu. Jest to granica tak zwanego ubóstwa energetycznego, więc tutaj, kiedy my też dyskutowaliśmy na ten temat tej uchwały, a w jakim tempie to zmieniać, no to też to trzeba wziąć pod uwagę i tu są właśnie potrzebne samorządy, które są najbliżej tutaj swoich mieszkańców, którzy wiedzą, a to jest to problem zwłaszcza małych miejscowości, bo też i demografia tutaj się odciska takim piętnem, więc tutaj musimy być ostrożni. I ja rozumiem na przykład tych, bo byłem na takim niedawno, to był konwent klimatyczny, gdzie tutaj, a 2,28 odstąpimy od węgla, a ten i tak dalej.
Możemy sobie
takie ambitne plany ale...
robić, ale rzeczywistość później weryfikuje. Tak. Tak czy inaczej, problem jest, sezon grzewczy mamy, widzimy jak ta sytuacja wygląda, ale plany są ambitne. Przypomnę raz jeszcze, do 2030 roku region ma się porać z kopciuchami, zobaczymy, czy uda się to zrobić. Na to oczywiście liczymy i stawiamy kropkę. Antoni Konopka, członek zarządu województwa, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Poranny gość Radia Doksa.